Niedokończonych. Pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Polityka a prawo, taki temat dzisiaj chcemy Państwu zaproponować. Bardzo się cieszę, że są w naszym studiu goście, znamienici powiem i tacy, no w ostatnim czasie szczególnie, na pierwszych stronach gazet. Cieszymy się, że możemy również tutaj w studiu Telewizji Trwam porozmawiać. Panowie ministrowie i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, pan minister Mariusz Kamiński, w latach 2015-2023 minister koordynator służb specjalnych, a także minister spraw wewnętrznych i administracji od 2019 roku. Kłaniam się, panie ministrze.
Witam ojca i naszych widzów.
I pan minister Maciej Wąsik w tych samych latach patrzę, zastępca pana ministra Kamińskiego.
Tak, przez pierwsze 4 lata byłem zastępcą ministra koordynatora, potem zastępcą ministra spraw wewnętrznych. Dobry wieczór, szczęść Boże, witamy wszystkich telewidzów Telewizji Trwami, radiosłuchaczy Radia Maryja.
Jesteśmy z już takiej pewnej perspektywy, patrzymy na to, co się działo po 13 grudnia, tak to powiem, 2023 roku, żeby nie było wątpliwości, bo 13 grudnia nam się to kojarzy zgoła inaczej, ale w początek stycznia bardzo gorąco z panów udziałem przede wszystkim 9 stycznia zatrzymanie Pałac Prezydencki, później areszt, więzienie Radom i Przytuły Stare, protest głodowy, ponowne ułaskawienie przez prezydenta i wolność 23 stycznia po 21. Czy panowie ministrowie zdążyli już, nie wiem, ochłonąć po tych wszystkich wydarzeniach? 2 miesiące minęły, więc dużo czasu i chyba mało jak na takie przeżycia.
Tak, ale zdążyliśmy ochłonąć. Jesteśmy skoncentrowani na sprawach bieżących. Jesteśmy zdeterminowani, żeby kontynuować naszą działalność publiczną i będziemy to robić niezależnie od tego, że rząd, który symbolicznie powstał 13 grudnia i praktyka działania tego rządu pokazuje, że symbolicznie również nawiązuje on do tamtych ponurych wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku, kiedy zdławiono Solidarność, kiedy znowuż wrócili do Polski więźniowie polityczni. Mieliśmy namiastkę tego, mieliśmy być takim przykładem dla całej opozycji, obecnej opozycji, jak będzie ta opozycja traktowana. Wydaje się, że ten problem, który ojciec poruszył, polityka a prawo, no na naszym przykładzie pokazuje, że może być ogromny problem z przestrzeganiem prawa, praw człowieka w naszym kraju. Jest ogromny problem. Prawo jest systematycznie, codziennie łamane przez właśnie tę koalicję 13 grudnia. Ale zanim przejdziemy do tych szerszych refleksji, to na pewno ja i Maciej chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy w tych trudnych dniach, w dniach, kiedy nas zatrzymano, kiedy byliśmy w więzieniu, kiedy łamano nasze prawa człowieka, byli z nami duchem, modlitwą, byli bezpośrednio pod więzieniem, codziennie przychodzili ludzie, nie godząc się z tym, protestując. Chcemy podziękować wszystkim, którzy brali udział w tej wielkiej manifestacji 11 stycznia, która była właśnie manifestacją sprzeciwu wobec tego, co koalicja 13 grudnia zaczęła robić w naszym kraju.
Tak, oczywiście ja miałem to szczęście, że akurat miałem telewizor w więzieniu i dostęp do Telewizji Trwam, co było takim dla mnie jaskółką wolności i rzeczywiście ogromne podziękowania dla tych wszystkich, którzy modlili się za nas, za szturm modlitewny, dla tych, którzy przychodzili pod więzienie, dla tych, którzy wybrali się 11 stycznia na demonstrację, żeby wspierać nas i nasze żony, bo nasze żony walczyły o nas, były niezwykle dzielne i ja słyszałem codziennie głos mojej żony pod więzieniem, bo akurat te demonstracje były dokładnie pod moim więziennym oknem i to było coś wielkiego, że słyszałem codziennie głos mojej żony wraz z moimi przyjaciółmi, których znam i których nie znam. To wielkie dzieło. W Telewizji Trwam był szturm modlitewny. Moja żona spakowała mi różaniec, więc razem z Telewizją Trwam modliłem się codziennie różańcem i dostawaliśmy także listy, także od słuchaczy Radia Maryja i telewizji Trwam. Dostałem tych listów około 200. To rzeczywiście były takie ogromne słowa wsparcia. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za każde słowo, za każdy gest, za każdy udział w demonstracji, w gromadzeniu, w zgromadzeniach pod więzieniami i oczywiście za modlitwę, która była nam bardzo potrzebna.
Tak, to było niezwykłe wsparcie. Dało nam siłę, że przetrwaliśmy w takim pełnym poczuciu godności i mieliśmy to poczucie wsparcia bardzo realnego. Też dziękuję za wspaniałe, piękne listy, które mogłem czytać w celi więziennej, za opłatki, którymi się łamałem, które były często w listach kierowanych do mnie. Więc wielkie podziękowania dla wszystkich tych wspaniałych ludzi, dla naszych przyjaciół. To taka nasza rodzina się stała, duża, wielka, ogólnopolska rodzina.
Rodzina Radia Maryja.
Tak, i rodzina Radia Maryja była z nami.
Ja też dodam z takiego dziennikarskiego obowiązku, że akurat w tym dniu też kończyła się nowenna, 9-dniowa taka modlitwa. Myśmy ogłosili ją na antenie Radia Maryja Telewizji Trwam. Tutaj w naszym sanktuarium nieopodal była ta nowenna bezpośrednio o ład społeczny w Polsce, ale też o uwolnienie panów, więc... Więc też no, Pan Bóg zadziałał bardzo konkretnie i pokazał. Dzisiaj się uśmiechamy trochę, wspominając te czasy z taką wdzięcznością, natomiast do śmiechu panom ministrom na pewno nie było wtedy, bo nawet gdy się patrzyło na przekazy medialne, to nie można się było oprzeć wrażeniu, że to była taka... takie wręcz zaszczuwanie ludzi. Kiedy 13 grudnia władze przejęła koalicja 13 grudnia, oni się nazywają 15 października. Za chwilę w mediach różnych zaczęła się taka nagonka chyba, pytania, kiedy wreszcie ministrowie, tam nie było ministrowie, Wąsik z Kamińskim, kiedy wreszcie odpowiedzą? Czy panowie, jak panowie to przeżywali? Czy też była jakaś taka, nie wiem, obawa, lęk? No, wytrawni politycy, doświadczeni też w bojach różnych, pamiętający i 13 grudnia 1981 roku, ale jak to z panów perspektywy wyglądało?
Nie było obawy, nie było lęku, ale raczej widzieliśmy, że perspektywy, które się przed nami w najbliższych dniach otwierają, to będą ciężkie, bardzo trudne perspektywy. Bardzo realnie braliśmy to, że trafimy do więzienia i że długo będziemy przetrzymywani przez obecne władze w więzieniu. Ci ludzie darzą nas szczególną nienawiścią. Niestety muszę użyć tego słowa, bo czujemy tę nienawiść do tej pory. To jest zemsta i odwet za działania antykorupcyjne, jakie przez lata prowadziliśmy w naszym kraju. Rzeczywiście Donald Tusk osobiście nas nienawidzi z racji na różnego typu afery, które wykryliśmy w czasie jego pierwszych rządów. Między innymi afera hazardowa była taką aferą, która wstrząsnęła ówczesnym rządem. No oni nam tego nie wybaczyli. Niektórzy bliscy współpracownicy Donalda Tuska, tacy jak Sławomir Nowak, jak Włodzimierz Karpiński, no, byli zatrzymani przez służby antykorupcyjne, które nadzorowaliśmy, przebywali w więzieniu, grozi im za korupcję, grożą im poważne wyroki. No, to są takie niskie, podłe pobudki, takie no, antypaństwowe, ale tak naprawdę chodziło i o taką osobistą, małostkową satysfakcję, żeby gnębić tych, którzy no, tyle problemów z uwagi na korupcyjne środowisko obecnego lidera Platformy Obywatelskiej, premiera rządu Tuska, funkcjonowało, ale również miała być to taka lekcja i przykład dla całej dzisiejszej opozycji. Nie bądźcie bezpieczni, bójcie się, możemy was pozbawić wszystkiego, wolności, godności, mandatów poselskich, uniemożliwić wam funkcjonowanie publiczne. Oni chcieli to osiągnąć, a nie osiągnęli. Ani nie odebrali nam przez moment godności, ani wolności na dłuższy czas też nie byli w stanie, bo ludzie na to nie pozwolili, bo był ogromny rezonans jednak społeczny, oburzenie społeczne i oczywiście kolejne działania pana prezydenta, który uniemożliwił im to. Mandaty póki co w sensie praktycznym niestety nie możemy ich realizować. Siłą uniemożliwiono nam wejście do Sejmu i wypełnianie naszych mandatów poselskich. Natomiast Sąd Najwyższy anulował decyzję marszałka Hołowni o wygaszeniu naszych mandatów i te działania są całkowicie bezprawne. Prędzej czy później tych ludzi spotka za to surowa kara, bo to jest działanie sprzeczne z fundamentalnymi zasadami demokracji, z konstytucją, z ustawami, z wyrokami sądu.
Prawo prawem, a polityka polityką, i wydaje mi się, że Donald Tusk wykorzystał okazję, żeby także wysłać pewien sygnał do funkcjonariuszy służb. Jeżeli wasi szefowie, którzy nadzorowali waszą pracę, potrafią pójść do więzienia, ja ich potrafię wsadzić do więzienia, to czy warto ryzykować dla zwalczania korupcji, chociażby tropienie korupcji w obozie rządzącym? To jest przecież, funkcjonariusze CBA są dzisiaj zaszczuwani, grozi im się rozwiązaniem, grozi im się procesami, grozi im się jakimiś procesami karnymi za to, że używali nowoczesnych systemów do tropienia, do stosowania kontroli operacyjnej. No to jest fatalny sygnał i dla policjantów, i dla funkcjonariuszy ABW, i wszystkich służb, że nie warto ruszać koalicji rządzącej, że uważajcie, bo dostaniecie po łapkach. Jeżeli Kamiński i Wąsik trafili do więzienia, to wy tym bardziej, bo nie macie immunitetów, nikt o was nie słyszał. Kto się u was upał? O nas się ludzie upomnieli. To jest wielkie dzieło i wielka sprawa dla nas. Ale przecież jest mnóstwo ludzi anonimowych, którzy mogą w każdej chwili właśnie za tropienie korupcji mieć problemy, kiedy rządzi ta władza. Nas wsadzono do więzienia za zwalczanie korupcji. Nie ma co do tego wątpliwości. Pomimo tego, że pan prezydent Andrzej Duda w 2015 roku nas ułaskawił, czyli zamknął ten proces karny, no, byliśmy sądzeni de facto dwa razy za to samo. Sąd Najwyższy uznał na początku stycznia, że nadal jesteśmy posłami, że mamy immunitet, a że to, co się stało 20 grudnia w Sądzie Okręgowym, nie ma mocy prawnej, bo to jest jak gdyby było już po ułaskawieniu przez pana prezydenta. I pomimo tego zostaliśmy wtrąceni do więzienia. Mało tego, myślę, że wykorzystano sytuację, że byliśmy w Pałacu Prezydenckim, czekaliśmy na prezydenta po to, żeby spróbować upokorzyć pana prezydenta. To też sygnał do pana prezydenta. My jesteśmy w stanie wejść do ciebie do kancelarii, do miejsca, gdzie mieszka twoja rodzina, prawda? Bo w Pałacu Prezydenckim mieszka rodzina prezydenta.
Prezydent, tak? I małżonka pierwsza.
I małżonka. I że tutaj nie będziemy mieli żadnych oporów. I ten sygnał został bardzo mocno wysłany także w celu upokorzenia prezydenta.
To jest taka bardzo brutalna próba zawłaszczenia państwa. Czyli nie tylko uderzenie w konkretnych ludzi, żeby zasiać falę takiego strachu, prawda, ale również uderzenie w pana prezydenta. Wiadomo, że pan prezydent ma inny punkt widzenia na wiele podstawowych spraw niż obecna koalicja 13 grudnia. Pan prezydent ma swoje prerogatywy konstytucyjne i są zapisy ustaw, które dają panu prezydentowi w wielu sprawach realną możliwość oddziaływania na tę rzeczywistość. Niestety systematycznie jest to łamane przez obecnie rządzących. Po prostu ja rozumiem, że ktoś ma większość w parlamencie, kształtuje się nowy rząd, ale ustawy należy zmieniać, prawda, a nie ignorować obecnie obowiązujące ustawy. Oni łamią obecnie obowiązujące ustawy, łamią konstytucję, łamią prerogatywy prezydenta, atakują prezydenta w sposób tak spektakularny, jak wprowadzenie policji do kancelarii prezydenta, bezpośrednio do jego sekretariatu, prawda, do miejsca, w którym, tak jak mówił minister Wąsik, mieszkają jego najbliżsi, jego małżonka. To są rzeczy niebywałe, czyli to też jest takie uderzenie w prezydenta. To było uderzenie w prezydenta, ale oni idą dalej, prawda? Czystki w prokuraturze. Znowuż kolejne łamanie prawa, łamanie ustaw, łamanie ustawy o prokuraturze, odwoływanie bezpodstawne prokuratora krajowego Barskiego wbrew zapisom ustawowym, że może się to stać tylko za zgodą pana prezydenta. To jest obowiązujące prawo. Oni to całkowicie lekceważą. Kolejny atak, prawda, na Trybunał Konstytucyjny, na Krajową Radę Sądownictwa. Tak naprawdę kwestionuje się prawo wykonywania zawodu przez 3000 sędziów powołanych przez prezydenta Andrzeja Dudę. No to są rzeczy rzeczywiście niebywałe, a w tych dniach mamy atak na prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Wszystko to ubrane jest w przywracanie rzekomej praworządności. No to jest
i z poparciem instytucji unijnych i ważnych osób, tak, Unii Europejskiej, które przyjeżdżają właśnie w te momenty, pojawiają się w Polsce i mówią, że wszystko jest dobrze. Pamiętamy grudzień, przejęcie telewizji publicznej na przykład. Tak, chciałbym zapytać o samo zatrzymanie, bo Panowie się wtedy nie ukrywali. To było spotkanie z prezydentem zapowiedziane. Był briefing przed Pałacem Prezydenckim, potem powrót w oczekiwaniu na dalszy ciąg spotkania, bo prezydent musiał wyjechać do Belwederu. Nagle pojawia się policja. Psuje się jakiś autobus pod Belwederem, że pan prezydent nie może ze spotkania z opozycjonistami białoruskimi wyjechać. W tym momencie przychodzi wiceszef SOP-u, o tym też porozmawiamy, bo to z panów też nadania człowiek, ale to jest może trochę na marginesie. Zostajecie panowie zatrzymani w Pałacu Prezydenckim bardzo szybko, w takim tempie zawrotnym. Ktoś musiał o pewnych sprawach wiedzieć wcześniej, o planach prezydenta. Ktoś musiał ten autobus zepsuć, bo trudno, żeby akurat tam się wtedy zepsuł ten autobus. Nie wierzę osobiście. Więc pytanie...
My też nie wierzymy. My też nie wierzymy i ewidentnie był ośrodek, że to było polecenie na pewno Donalda Tuska. Mhm. Taki ośrodek decyzyjny był w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie była gorąca narada. Wiemy o tym, że został wezwany tam szef SOP-u i on polecił.
Komendant główny policji, komendant stołeczny policji do Kierwińskiego, do MSW. Takie informacje do nas dotarły, że tam właśnie zapadały decyzje, ale takie decyzje, tak jak słusznie powiedział minister Wąsik, nie mogły zapaść bez wiedzy premiera. Premier musiał wiedzieć, że nastąpi wejście policji do siedziby prezydenta. To jest oczywiste zupełnie. Gdyby nie wiedział, z całą pewnością wyciągnąłby konsekwencje wobec ministra spraw wewnętrznych, który osobiście nadzorował te działania.
Jeszcze policjanci, którzy nas zatrzymywali, akurat zdarzyło się tak, że ze mną w samochodzie jechał dowódca tej akcji, komendant z warszawskiej Pragi, krzyknął chyba przez radio, już nie pamiętam dokładnie, bo to były ogromne emocje, ale ruszajcie szybciej, bo prezydent już rusza. To była akcja skoordynowana, to było ewidentnie, chcieli to zrobić szybko, śpieszyli się. Ja próbowałem zadzwonić do swojego adwokata, nawiązałem, bo mam takie prawo przy zatrzymaniu, nawiązałem połączenie. Jeden z policjantów wyrwał mi telefon, ewidentnie śpieszyli się, żeby zdążyć przed powrotem prezydenta. No, bali się tej konfrontacji. No ewidentnie to takie działanie trochę jak z Dzikiego Zachodu. No i później areszt i rozdzielenie nas. Rozdzielono nas też świadomie, żebyśmy nie siedzieli w tym samym więzieniu, zdają sobie sprawę, że mogą być reperkusje społeczne i one były. Tylko, że i pod jednym, i pod drugim
można
więzieniem...
Może nawet szersze niż...
Tak. Pod jednym i pod drugim więzieniem codziennie pojawiali się ludzie i to było kilkaset osób i to raczej nie malała liczba tych osób, a rosła. Codziennie były nasze żony, które bardzo dopingowały, organizowały to wszystko i działały na naszą rzecz, żeby nas uwolniono, bo byliśmy osadzeni w więzieniu bezprawnie, to trzeba sobie śmiało powiedzieć. Kiedyś sprawiedliwość zdąży wyciągnąć z tego wnioski. No takie jest, że zło działa szybciej, a na sprawiedliwość trzeba poczekać.
Chciałbym zapytać też o decyzję o proteście głodowym. Czy panowie jakoś wcześniej, spodziewając się, co może nastąpić, też o tym rozmawiali? Czy to było takie nieskoordynowane, ale jednak w jedności?
Było skoordynowane. Ja pierwszy podjąłem taką decyzję, poinformowałem o tym Macieja jeszcze przed zatrzymaniem. Uznałem, że jest to jednak straszliwe bezprawie i miałem przygotowane pismo skierowane do ministra sprawiedliwości Bodnara już ze sobą, gdzie informuję go, że w związku z bezprawnym zatrzymaniem, prawda, i przetrzymywaniem członków byłego kierownictwa CBA rozpoczynam protest głodowy i domagam się uszanowania prerogatywy prezydenta do wydania decyzji o ułaskawieniu w roku 2015, uhonorowaniu tej decyzji. No, powiedziałem Maciejowi, że nie oczekuję, że automatycznie włączy się w ten protest, że no, mam to przemyślane, jestem zdeterminowany, byłem szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i będę walczył, ponieważ zagrożonych było też dwóch innych członków kierownictwa, że zostaną zatrzymani razem z nami, że będę walczył. Maciej natychmiast powiedział, że przyłącza się do tego protestu i że nawet jeżeli nie będziemy ze sobą w tej samej celi czy w tym samym więzieniu, to będziemy duchowo w kontakcie i będziemy trwali w proteście tak żeby no, pokazać też opinii publicznej skalę tego bezprawia. To, że do Polski wrócili więźniowie polityczni, a my byliśmy w pełnym znaczeniu tego słowa więźniami politycznymi, jest to dla państwa niepodległego i demokratycznego coś wstrząsającego, coś niebywałego. To się może dziać na Białorusi, prawda? To się dzieje na Białorusi, gdzie mamy setki więźniów politycznych, naszych rodaków też, takich jak Andrzej Poczobut, czy wcześniej Angelika Borys, prawda? Ale to, że to trafiło do naszego kraju, że na zimno, bezczelnie, cynicznie, prawda? Z racji działań antykorupcyjnych, państwowych, jakie prowadziliśmy, nas się osadza w więzieniu, w taki sposób traktuje się prezydenta, głowę naszego państwa, wysyła się tam policję do bezprawnych działań. No to są rzeczy wstrząsające i nasza odpowiedź musiała być mocna.
Tak, to było oczywiste, że po prostu trzeba było ten protest zrobić i natychmiast też podjąłem taką decyzję. No siedząc w więzieniu nie ma się wielu instrumentów do tego, żeby oddziaływać na świat zewnętrzny. No, jednym z takich metod jest po prostu staj głodowy, głodówka i podjęliśmy ją. Nie zjedliśmy ani jednego posiłku w więzieniu. Ja piłem herbatę czy kawę, Mariusz pił tylko wodę. I warto powiedzieć, że ostatniego dnia, kiedy już było wiadomo, że za chwilę zapadnie decyzja o ułaskawieniu, kiedy już opinia Bodnara poszła, poddano go de facto torturą, znaczy spróbowano go karmić na siłę, pod przymusem, wsadzając sondę do nosa. Zresztą nie sprawdzono wcześniej, nie zapytano go. Okazało się, że Mariusz miał w młodości uszkodzoną przegrodę, więc nie można było tego zrobić. No to łączyło się z dużym bólem. W mojej ocenie no, nie można tego inaczej traktować jako taką próbę tortur, czy nawet tortury. Nie było żadnej przesłanki do tego, żeby tak,
to było ostatniego dnia,
przymusowe.
Ostatniego dnia naszego pobytu w więzieniu, kiedy rano w jednej z komercyjnych telewizji zastępczyni Bodnara powiedziała, że jeszcze dziś, najpóźniej jutro, wszystkie dokumenty związane z naszą sprawą zostaną przesłane panu prezydentowi, a pan prezydent złożył deklarację, że jak tylko minister Bodnar prześle mu nasze dokumenty, podpisze kolejne ułaskawienie. I mimo tego, że rano ta informacja była już powszechnie znana i bardzo szeroko komentowana, w okolicach godziny 11 przed południem pojawił się sędzia sądu penitencjarnego, jak się później okazało też aktywista Stowarzyszenia Justicja, to jest takie stowarzyszenie bardzo negatywnie prowadzące działalność przeciwko wszelkim reformom wymiaru sprawiedliwości.
2/3 bodajże sędziów mniej więcej polskich jest w
justicji. Tak, i tenże pan sędzia przyszedł do celi, powiedział, że zarządził moje dokarmianie przymusowe. Na moje pytanie, no ale czy pan sobie zdaje sprawę, co to oznacza w praktyce? Czy pan sobie zdaje sprawę, że będzie mi wpychana przez nos sonda, prawda, z pokarmem, że jaki to jest ból fizyczny? No mówię, że to jest po prostu coś niedopuszczalnego. I mówię w sytuacji, kiedy wiadomo, że ja niedługo wyjdę. Więc no, był to taki akt właśnie takiego próba poniżenia mnie, bo zostałem spięty pasami do łóżka, prawda, nogi, ręce, na siłę wciskano mi kilkakrotnie sondę do nosa, właśnie tak jak mówił Maciej, w dzieciństwie miałem uszkodzoną przegrodę i było to fizycznie niemożliwe, więc no, wepchnięto mi rurę przez przełyk, prawda, do żołądka. I w ten sposób usiłowano złamać jakby no, moją determinację i no, uchybić mojej godności. Więc no, takie metody stosowano tak na dowidzenia, żebym zapamiętał, żeby mi się już odechciało walczyć z korupcją w naszym kraju. W ogóle
odechciało się?
Nie, nie odechciało się. I przyjdą czasy, że będziemy walczyli z korupcją, nawet jeżeli teraz będą w stanie zlikwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne. My to biuro odtworzymy. Wrócą funkcjonariusze, którzy teraz są zwalniani. Około 200 funkcjonariuszy CBA odeszło w tych tygodniach z tej służby z uwagi na zachowanie rządzących. To jest ogromna strata dla państwa polskiego, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli, ale prędzej ci ludzie nie będą rządzić wiecznie. wygramy. Wygramy, państwo polskie zacznie normalnie funkcjonować. Walka z korupcją jest niezbędna. Przy każdej ekipie zawsze trafiają się słabsi ludzie, słabsze ogniwa i muszą być instytucje państwowe i mechanizmy państwowe, żeby tych ludzi usunąć z życia publicznego. I my te mechanizmy tworzyliśmy, a później realizowaliśmy.
Czy z perspektywy rządów Zjednoczonej Prawicy tych ostatnich, 2015-2023 i z tej krótkiej perspektywy rządów obecnie rządzących, nie żałują panowie, że nie udało się, nie wiem, bardziej zdecydowanie, mocniej wdrożyć zarządów tych ośmioletnich, ostatnich, tak to powiem może umownie, programu Cela Plus, bo opinia publiczna naprawdę wydaje się, że w wielkiej części oczekiwała nie tyle spektakularnych, medialnych, ale sprawiedliwych działań. Wydaje się, że tego, nie wiem, było trochę za mało. Pana Karpińskiego mamy dzisiaj w Europarlamencie, więc
to... Ale zarzuty na nim ciążą, prawda? I akt oskarżenia jest w sądzie. On wyszedł z aresztu. Zresztą dzięki decyzji Hołowni, nikogo innego. Ja powiem tak, no nie można ideologicznie powiedzieć jednej rzeczy, że wbrew dowodom będziemy wsadzać do więzienia. To jest właśnie filozofia tej władzy. Oni idą na rympo, powołali komisje śledcze, które nic nie dają, które zajmują się dętymi sprawami, ale oni szukają paragrafów na ludzi. Dużo łatwiej działać służbom na bieżąco, niż wracać do spraw, które były kilka lat temu. Służby w czasach Donalda Tuska bały się dotykać polityków, bały się działać ofensywnie. My i tak dużo żeśmy zrobili, ale między innymi dlatego się udało zrobić, że sięgnęliśmy po nowoczesne metody, które dzisiejsza technika daje. Nas dzisiaj za te metody chcą ścigać. Mówią o, że Wąsik z Kamińskim kupili Pegasusa po to, żeby ścigać opozycję. I oczywiście budowanie służb to jest długa praca i ogromna, ale przełomem w Polsce w zwalczaniu korupcji było właśnie powstanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które rzeczywiście powstało w epoce postrywinowskiej, kiedy ta korupcja szalała, kiedy nie można było, trzeba było zrobić silny, centralny organ, który będzie zwalczał korupcję właśnie na szczytach władzy. Dzisiaj władza Donalda Tuska próbuje to zdezawuować. Zarówno działania pierwszego CBA, jak i później przez ostatnie 8 lat właśnie chcą nas zniszczyć. My żeśmy w pewien sposób zaszli im za skórę. To jest oczywiste. No, pan Nowak to jest taki polityczny na pewno i pewno nie tylko przyjaciel Donalda Tuska, którego jednak żeśmy rozliczyli. Ale dalecy byliśmy od tego, żeby wsadzać kogoś do więzienia bez dowodów. No, to jest oczywiście cały proces. Żyjemy w demokratycznym państwie. Chciałbym podkreślić jedną rzecz. Parę dni temu minister Bodnar przyznał, że nie było działania, nie było kontroli operacyjnej, czyli podsłuchów bez zgody sądów. My żeśmy bardzo silnie ten nadzór robili.
Ktoś napisał na Twitterze, że no tym stwierdzeniem minister Bodnar zamknął działalność
komisji. W sposób tak, można sobie powiedzieć, bo wszędzie sądy widziały taką potrzebę, wszędzie tam, gdzie prowadzono taką kontrolę operacyjną. Kiedy w 2015 roku przyjęliśmy, minister Kamiński był koordynatorem, no to służby były głuche i ślepe. Nie miały narzędzi do stosowania stosowania kontroli operacyjnej, chociażby wobec komunikatorów internetowych. No my żeśmy ten impas przełamali i zaczęliśmy mocno działać. Dzisiaj nikt w służbach nie będzie myślał o tym, żeby ścigać na przykład skorumpowanego ministra czy polityka partii rządzącej, bo takie sygnały zostały wysłane. A my paradoksalnie, właśnie nie chcieliśmy iść nigdy na skróty. Chcieliśmy, żeby zawsze były mocne, twarde dowody.
Tak, ale oczywiście, jeżeli chodzi o ten proces rozliczeń, to mamy poczucie braku satysfakcji. Tak naprawdę w Polsce sądy nie skazały nikogo z osób o wysokim statusie politycznym związanego z tamtą opcją za korupcję. Nawet takie sprawy jak afera hazardowa, którą ujawniliśmy w czasie pierwszych rządów Tuska, prawda, ona nie znalazła finału w sądzie. Oczywiście tacy ludzie jak Drzewiecki, Chlebowski, oni zniknęli z życia publicznego skompromitowani ujawnieniem tej afery. Natomiast nigdy nie zostali skazani. nawet w takich sytuacjach jak chociażby sprawa Grodzkiego, marszałek Senatu, prawda, gdzie jest kilkadziesiąt zarzutów przygotowanych, gdzie naprawdę bezstronni, niezaangażowani politycznie świadkowie, którzy byli ofiarami tych praktyk korupcyjnych, zeznawali w CBA, później potwierdzali to w prokuraturze i no, skutecznie ochroniono jego immunitet. Za każdym razem tak się dzieje. To samo było...
Przez większość polityczną, tak. bo większość polityczna w Senacie była po stronie Platformy tak Obywatelskiej. Jest. Marszałek, wicemarszałek Borusewicz odesłał po prostu do prokuratury ten wniosek. Tak. No, być może, patrząc na te doświadczenia, należało jak gdyby nie patrzeć na to, być może i przyjść do Senatu z policją, ale no nie chcieliśmy takiego państwa. Nie ma mowy, żeby policja weszła do na teren parlamentu bez zgody marszałka. To jest oczywiste w każdym demokratycznym państwie. I wydawało się, że jesteśmy demokratycznym państwem, ale już do siedziby naczelnego organu władzy, jakim jest prezydent, policja za czasów Donalda Tuska weszła bez zgody i wiedzy prezydenta.
Tak, ale jeszcze wracając właśnie do tych sądów, no to, co się dzieje w sądownictwie polskim, naprawdę jest głęboko przerażające. Mamy kilka tysięcy sędziów, prawda, którzy no, świadomie ignorują obowiązujące prawo, prawda, mówię tu w kontekście ustaw, i doprowadzają do sytuacji, że państwo jest bezradne. No już nawet tak symbolicznie, prawda, no ostatnio mieliśmy kolejny jakiś bulwersujący wyrok uniewinniający człowieka, który określił prezydenta durniem, prawda. No można już wszystko powiedzieć, prawda, ale jeżeli dotyczy to osób czy polityków z tej strony, prawda, po której my jesteśmy, to w zasadzie no, osoby, które dopuszczają się tutaj jakiejś tego typu właśnie sytuacji, no są całkowicie bezkarne. Całkowicie.
I to nie wynika z działań organów ścigania, bo policja kieruje wnioski do prokuratury, prokurator formułuje oskarżenia, sąd uniewinnia i często zdarzało się tak, że ta przysłowiowa babcia Kasia dostaje później
odszkodowanie
od sądu. Zamiast wyroku, nie chodzi przecież o to, żeby ją wsadzić do więzienia, ale żeby była grzywna, cokolwiek innego, ograniczenie wolności. Nie wiem, jakie tam artykuły dokładnie były, ale chociażby wyrok skazujący, żeby sąd powiedział, tak, to jest zachowanie niewłaściwe. A ona dostawała jeszcze odszkodowania na to. Więc jeżeli zarabia na tym, no to też można być policjanta drzewcem, prawda?
Wracając do sprawy Pegasusa jeszcze, bo system jest nam przedstawiany przez media, szczególnie mainstream, jako taki trochę zakazany owoc, jako taka maszynka, też panów ministrów nazwiska padały, że oni sobie siedzą a teraz tego posłucham, a teraz zobaczymy, co ten robi, czy tamten. Pan premier Tusk podczas Rady Gabinetowej przyniósł jakieś dokumenty. Z jednej strony informacje o tym, kto zakupił Pegasusa i kiedy, a z drugiej strony słyszeliśmy o tutaj cytat, długiej liście ofiar inwigilowanych osób Pegasusem. Jak to wygląda w rzeczywistości z panów perspektywy? Co to jest ten Pegasus? Do czego służy? Kogo można, nie wiem, podsłuchiwać czy inwigilować? Jak to też prawidłowo nazwać?
Czy żyjemy w czasach nowoczesnych technologii i coraz bardziej są one dostępne dla przeciętnego obywatela i bardzo dobrze. Jeżeli uczciwy człowiek korzysta z nowoczesnych technologii, to ma do tego pełne prawo i nikt w to nie ingeruje. Natomiast problem jest wtedy, kiedy przestępcy mają dostęp do nowoczesnych technologii, a służby, które ścigają przestępczość, do tej technologii dostępu nie mają. I mówimy tu o komunikatorach internetowych, tych aplikacjach, które bardzo łatwo każdy może sobie wgrać bezpłatnie do swojego aparatu telefonicznego, o tych sygnałach, prawda, o WhatsAppach, prawda, na przykład Telegramach i tak dalej. I kiedy w 2015 roku objęliśmy funkcję osób, które odpowiadały, polityków, którzy odpowiadali za działalność znaczącej części organów ścigania, okazało się, że takie dziedzictwo otrzymaliśmy po poprzedniej ekipie, czyli po Tusku i Kopaczowej, że polskie służby nie miały możliwości legalnego, za zgodą prokuratury i sądu, ścigania przestępców w tej sferze. Nic nie było, po prostu nic. Były ślepe i głuche, tak jak mówił minister Wąsik, i musieliśmy ten stan zmienić. Także polskie służby uzyskały dostęp do pewnych technologii, ale zgodnie z procedurami, zgodnie z obowiązującym prawem, czyli za pośrednictwem prokuratora i za zgodą sądu, mogły już technicznie kontrolować rozmowy właśnie na tych szyfrowanych komunikatorach internetowych prowadzone przez przestępców czy osoby podejrzewane o popełnienie przestępstwa. Także takie technologie rzeczywiście w naszych służbach w tamtym czasie były i dzięki temu one służyły do zwalczania bardzo groźnej kategorii przestępstw. Zarówno policja korzystała z tych możliwości właśnie związanych z deszyfryzacją komunikatorów internetowych szyfrowanych, którymi posługiwali się przestępcy w takich sprawach jak zabójstwa, jak porwania, jak przestępczość VAT-owska, ale również nasze kontrwywiady. No, żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. Służby wschodnie, rosyjskie, białoruskie są niezwykle agresywne i aktywne. Duża część tych kontroli za pomocą tego programu informatycznego była prowadzona przez polski kontrwywiad i cywilny, i wojskowy.
I jeszcze jedna rzecz. Dzisiejsza władza chce stworzyć taki pozór powszechności użycia tego urządzenia. Nie, to nieprawda. To było urządzenie, z którego korzystano w ostateczności. I jaka była skala? No, w roku 2021, kiedy on był najczęściej używany, to było około 200 kontroli operacyjnych wobec, powiedzmy, szacujemy około 150 osób, bo czasami ktoś ma dwa telefony, czasami jest przedłużenie kontroli za zgodą sądu. I żeby zastosować tego typu kontrolę, no to jest naprawdę ogromna procedura. To musi być podejrzenie popełnienia przestępstwa, założona sprawa operacyjna. Inne metody muszą być jak gdyby sprawdzone, zdobycie dowodu innymi metodami musi być wyczerpane. Jeżeli innymi metodami nie udało się zdobyć dowodu, to wówczas służba pisze wniosek do sądu poprzez prokuraturę. Prokurator po drodze musi wyrazić zgodę i sąd na końcu podejmuje decyzję o zastosowaniu kontroli operacyjnej, czyli kolokwialnie mówiąc podsłuchu.
Czy były w tych 200 przypadkach jakieś kontrole operacyjne bez zgody sądu?
Nie.
Nie, to było...
Takiej sytuacji nigdy nie było.
Minister Budar jeszcze przyznał parę dni temu, że właśnie nie trafili na coś takiego, czyli była to legalna droga określona służbom przez ich pragmatyczne ustawy. Tak jak należy robić w polskim prawie, tak służby robiły. Oni sobie właśnie myśleli, że hulaj dusza, piekła nie ma, ktoś sobie siedział przy komputerze, wklepywał numer telefonu i zobaczymy, co się u tej osoby dzieje. Nie, to było bardzo limitowane, to było bardzo restrykcyjne, kontrolowany dostęp. Mało tego, można po latach sprawdzić, które osoby były objęte kontrolą operacyjną i sprawdzić, czy były odpowiednie dokumenty i czy były zgody sądu. Wszystko jest rozliczalne.
Ja może tylko jeszcze dodam, ojcze, właśnie, żeby też uzmysłowić telewidzom naszym, jaka była istota taka merytoryczna tych działań. Ten rok 2021, gdzie około 150 osób było kontrolowanych za pomocą tego systemu, to połowa to były sprawy kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a dodatkowe 15% to była służba kontrwywiadu wojskowego, czyli to były działania kontrwywiadowcze. Ja tylko może jeszcze podam, bo tutaj te informacje mogły umknąć, my przekazywaliśmy je, ale w sumie w czasie, kiedy my nadzorowaliśmy służby specjalne w naszym kraju, zidentyfikowaliśmy 101 rosyjskich i białoruskich szpiegów działających na terenie Polski, z których 46 zostało zatrzymanych i aresztowanych, a 55 zostało wydalonych, bo mieli status dyplomatów w ambasadzie. Ale zostali zidentyfikowani i między innymi dzięki tym możliwościom nasz kontrwywiad był bardzo skuteczny. 101 rosyjskich i białoruskich szpiegów zostało zneutralizowanych i uniemożliwiono im działanie na terenie naszego kraju.
Takich, którzy planowali rzeczywiste akcje dywersyjne już po rozpoczęciu wojny na Ukrainie wobec chociażby linii kolejowych, które zaopatrywały Ukrainę w sprzęt wojskowy. Prawda? To były naprawdę bardzo groźni przestępcy.
Polityka a Prawo. Patrzę na zegarek, już za 6 minut 19, więc też zaprosimy naszych widzów i słuchaczy. Naszymi gośćmi są panowie ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Numery telefonów następujące: 56 657 00 11 albo 12. Kolejno Polska Północna i Południowa. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 400 i zagranica 56 657 00 13 i 14. Naiwne pytanie, ale nie wymyśliłem go sam. Raport NIK-u ostatnio się ukazał, który no, jest tajny generalnie, ale jakoś tam pewne części trzeba było zrobić jawnymi, żeby skrytykować też pracę panów ministrów. I w jednym z takich, to nazywają rekomendacji, przepraszam, czytamy, że obywatele muszą dostać prawo do informacji o tym, że są inwigilowani. Pytanie, czy wtedy taki system ma sens? Jeżeli ktoś... Będzie kontrola w szkole z tak. Sanepidu. Dostajemy znak i wszystko lśni, tak? No, to są takie absurdy. Będziesz kontrolowany, no to... Tak.
No to jest kompletnie absurdalne i bardzo też niebezpieczne z punktu widzenia no właśnie bezpieczeństwa państwa polskiego. Tak jak wspomniałem, na przykład sprawy kontrwywiadowcze trwają latami. Są osoby przez lata obserwowane przez polski kontrwywiad i zbierane są dowody ich działalności. Często bardzo świadomie trwa to długo, żeby już ta osoba, która jest namierzona i monitorowana, żeby zobaczyć, jak działa, jak funkcjonuje, z kim się spotyka. Więc jest to bardzo ważne, żeby ta osoba nie miała najmniejszej świadomości, że jest w zainteresowaniu polskich służb specjalnych. No to jest po prostu uderzenie w bezpieczeństwo państwa, takie podejście do tego, informowanie osoby o tym, że byłeś inwigilowany przez polskie służby specjalne za zgodą prokuratury i za zgodą sądu. No, często przestępca jest bardzo ostrożny, prawda, i nie ma bezpośredniego dowodu w trakcie jego rozmów telefonicznych, które przeprowadza. Służbom nie udaje się uzyskać tego dowodu, ale potem on zostałby ostrzeżony, prawda? Więc no po prostu jest to coś absurdalnego, niezrozumiałego i niezwykle niebezpiecznego dla państwa polskiego.
To uderzenie służby de facto, bo to byłby powód do tego, żeby ludzie wytaczali procesy na przykład służbom o to, że byli inwigilowani. No nie można sobie na to pozwolić, żeby funkcjonariusze służb byli sparaliżowani tym, bo ktoś im wytoczy proces, bo służby działały, były podstawy do tego, były podejrzenia popełnienia przestępstwa, sąd dał zgodę, ale nie zdobyto dowodów przestępstw. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że poprzez kontrolę operacyjną nie zdobywa się dowodów przestępstw. Tak bywa oczywiście. Wówczas służby niszczą te wszystkie materiały, mają obowiązek wszystko zliczyć, czyli zatrzeć ślad tego działania. To nie jest tak, że one będą gdzieś krążyły te materiały i się pojawiały. Oczywiście część się dowiaduje, dostając zarzuty, kiedy w uzasadnieniu zarzutu są na przykład treści rozmów telefonicznych czy SMS-ów, to część osób oczywiście się dowiaduje, ale w mojej ocenie byłoby to kolejne utrudnienie dla pracy służb zgotowane im przez obecną koalicję rządzącą. Na pewno nie w interesie bezpieczeństwa Polski.
Odbierzmy telefon, bardzo prosimy. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Cześć Boże.
Katarzyna, nie jesteś trochę.
Tak, skąd pani Katarzyna telefonuje?
Z Gdyni.
Słuchamy.
Dzwonię z Gdyni, szczęść Boże, absolutnie solidaryzuję się tutaj z sytuacją pana Kamińskiego, pana Wąsika. Jeżeli chciałabym tu wykorzystać czas, dziękujemy za naświetlenie tej sprawy, tej sytuacji bardzo trudnej i bardzo tragicznej w skutkach, dlaczego sytuacja, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Chciałabym też tutaj krótko powiedzieć o tym, że pisząc osobiście do MSWiA, obligowałam służby wielokrotnie, wszystkie organy ścigania odnośnie handlu żywym towarem w naszym kraju. Powiem krótko, ośmielę się tu wprost zakomunikować, że jest bardzo prawdopodobne, że służby no, chciały tu w jakiś sposób, mówię w dużym cudzysłowie służby, zamataczyć w sprawie, ponieważ sprawa handlu w naszej ojczyźnie, handlu żywym towarem, handlu dziećmi jest w ogóle nieporuszana. Wielokrotnie próbowałam przez praktycznie 4 lata próbuję dotrzeć. Usłyszałam komunikat właśnie z MSWiA, gdzie nie chciano mnie połączyć z panem Kamińskim, nie chciano zasugerować, czy w ogóle coś się w tej sprawie dzieje, żeby wiedzieć, czy coś takiego, jakiś proceder się toczy. Usłyszałam, może sobie pani dzwonić do MSWiA, nikt pani nie usłyszy. Zaczęła się nagonka, były próby potrącenia. 2 razy zostałam uprowadzona z własnego domu, zapięta właśnie w pasy. Policja kryminalna uwolniła mnie od tych, zaznaczam, pseudo-ratowników oraz pseudo-policjantów. Co się dzieje w naszym kraju? Ktoś daje tak zwanym służbom, bo policjanci, którzy nie chcą brać udziału w takim procederze, odchodzą, masowo odchodzą, wojsko masowo odchodzi. Co się dzieje? Policyjne placówki wchodzą w tak zwane firmy, podfirmy, które mają swoje KRS-y i są nieuchwytne, można tak powiedzieć. Na czyich, pytanie, na czyichś jurysdykcjach?
Dobrze, myślę, że pani Katarzyno, problem naświetlony mniej więcej, także bardzo dziękujemy. Wydaje się, że to jest też, nie wiem jak w Polsce i czy panowie ministrowie coś mogą na ten temat powiedzieć.
Oczywiście nie czytaliśmy w całej korespondencji, która przychodziła do ministerstwa, ale mogę zapewnić, że istniały takie całe wydziały, które analizowały korespondencję i przekazywały odpowiednią służbom i każda informacja tego typu była naprawdę bardzo głęboko analizowana, bo to są bardzo poważne rzeczy. Na pewno, jeżeli były podstawy, zostały to te materiały przekazane do odpowiednich jednostek policji, które zajmują się takimi rzeczami. To są naprawdę ciężkie przestępstwa, handel ludźmi i różnego typu no, związane z tym patologie. I polska policja na pewno patrzy na to, czy no i to od lat na ten proceder bardzo mocno. Ja jestem tutaj, być może gdzieś się pojawiają jakieś nieprawidłowości, ale kierunek jest tutaj nadany na pewno bardzo mocno.
Bardzo, bardzo się obawialiśmy, że przy okazji wojny na Ukrainie, że to nam się rozwinie, bo zawsze tego typu tragiczne sytuacje powodują no też wzrost aktywności zorganizowanych grup przestępczych. W tym wypadku mieliśmy też taką sytuację, że bardzo dużo kobiet ukraińskich z dziećmi, bez mężów, bez rodzin znalazło się poza granicami swojego kraju, znalazło się na terenie Polski. Bardzo się obawialiśmy, że grupy przestępcze będą łowić, w cudzysłowie, prawda, wśród tych kobiet ofiary swoich no, podłych przestępczych działań. Więc policja była bardzo wyczulona i bardzo aktywna, żeby no, przeciwdziałać, żeby nam się te patologie po prostu nie rozwinęły w naszym kraju w związku z tą straszną wojną, jaka miała miejsce przy naszych granicach. Więc tutaj byliśmy uczuleni, traktowaliśmy te sprawy bardzo priorytetowo, ale oczywiście zawsze, kiedy dochodzi do takich sytuacji, to są sytuacje tragiczne absolutnie i to jest bardzo poważny kaliber przestępstw.
Dopowiem, może rzeczywiście lepszą drogą jest korespondencja. Z doświadczenia też tak. Trudno ministra złapać tak telefonicznie, kiedy się dzwoni do ministerstwa, więc wydaje się, że taką drogą korespondencyjną jest łatwiej dostać się do odpowiedniej osoby. Bardzo prosimy, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jerzy z Olsztyna się kłania.
Słuchamy, panie Jerzy.
Serdecznie pozdrawiam i takie szybkie pytania. Pozdrawiam panią ministrów. Jedno pytanie do pana ministra Kamińskiego, bo słyszałem tutaj, ja osobiście nie, pan gdzieś tam udział wywiadu chyba w Polsacie, nieważne. W każdym razie, że pan Tusk otrzymał, jak wrócił z Brukseli, zwrócił się do ochrony i otrzymał od państwa, czyli od pana państwową ochronę. Czy to prawda jest w ogóle, czy to jakiś blef? Albo coś innego. A druga sprawa, czy według panów, no obecnie naprawdę ten rząd no, działa przeciwko Polsce, przeciwko bezpieczeństwu i tak dalej. Czy pan prezydent ma jakieś narzędzia, żeby coś z tym zrobić, bo na razie nic nie robi. No to jest pytanie do prezydenta, no ale według państwa wielu, pana Wąsika i pana Kamińskiego. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Panie Jerzy, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja może zacznę od tej pierwszej sprawy, czyli przyznania ochrony Donaldowi Tuskowi. Tak, to prawda, na rok przed wyborami w październiku roku 2022 Donald Tusk zwrócił się bezpośrednio do mnie z prośbą o przyznanie mu ochrony. Przedstawił pewne okoliczności związane z pobytem na wolności osoby chorej psychicznie, która wyrażała wobec niego groźby. Ta sytuacja była pod kontrolą policji. Ta osoba, która groziła Tuskowi, a była rzeczywiście chora psychicznie, była cały czas kontrolowana. Czekano, aż sąd wyda nakaz doprowadzenia jej do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. I to był jakby ten powód, prawda? Uznałem, że nie będę ryzykował. Nie chciałem. To było moim celem jako ministra, żeby doszło po raz kolejny w Polsce do takiej sytuacji, że jakikolwiek polityk, niezależnie od tego z jakiej opcji, może zostać zamordowany przez osobę niestabilną psychicznie. Mieliśmy taką sytuację z Pawłem Adamowiczem, prezydentem Gdańska. Niezależnie od tego, że nie ceniłem go jako polityka, to nikomu, żadnemu swojemu przeciwnikowi politycznymi nie życzę takiej śmierci. I moim obowiązkiem jako ministra było stworzenie pewnej sytuacji, aby do takich tragicznych wydarzeń nie dochodziło. Więc Polska, znaczy nasz rząd był atakowany przez takich ludzi jak Tusk, co było dla mnie jakąś podłością, prawda, że jesteśmy dyktaturą, a jednocześnie ta dyktatura przyznała ochronę osobistą na rok przed wyborami no, człowiekowi, który był liderem opozycji, prawda, który atakował rząd. Ale uznałem, że są pewne racje. Pamiętałem o tragicznych wydarzeniach w Łodzi, kiedy zamordowano działacza PiS-u Marka Rosiaka, kiedy ten morderca mówił, że jego celem było zabicie Jarosława Kaczyńskiego. Do takich sytuacji nie może dochodzić w normalnie funkcjonującym państwie. Więc tak, rzeczywiście osobiście przyznałem temu człowiekowi ochronę, mówię o Tusku, prawda, z uwagi na to, żeby nie doszło do żadnych tragicznych wydarzeń. Ten człowiek budził ogromne emocje. Chciałem, żeby to wyborcy zadecydowali, kto będzie rządził w naszym kraju, a nie jacyś szaleńcy, którzy przy pomocy noża rozwiązywaliby polityczne problemy.
Jeśli chodzi o drugie pytanie, to oczywiście prezydent ma pewne narzędzia do tego, żeby blokować poczynania rządu i oczywiście takie narzędzia stosuje. To jest prawo weta. Ta koalicja nie ma większości do tego, żeby odrzucić weto, bo to jest potrzebne jest 3/5, prawda, do odrzucenia weta. Nie mają tyle głosów i dlatego prezydent stosuje. Gdyby nie prezydent, to już dawno byłoby aborcja na życzenie. Gdyby nie prezydent, to i parę innych ustaw, jak rozwiązanie CBA, byłoby natychmiast przyjęte przez rząd. Ze względu na to, że prezydent zawetuje te ustawy, ta koalicja tego nie robi. I to jest instrument, który ma prezydent. I Donald Tusk czeka niecierpliwie na wybory prezydenckie, żeby zmienić prezydenta. Wydaje się, że będzie kandydatem Rafał Trzaskowski, który będzie wykonywał jego życzenia. No, dziwne, bo kandyduje teraz na prezydenta Warszawy, za rok będzie kandydował na prezydenta Polski. Więc może nie warto dwa razy na niego głosować, przynajmniej na tych pierwszych. Na żadnych nie warto, ale właśnie też my musimy się zmobilizować, bo też trzeba myśleć o następnych wyborach, żeby wybrać prezydenta, który będzie stanowił przeciwwagę dla tego rządu, który no, naprawdę działa wbrew interesowi Polski i mam takie przekonanie. To nawet nie chodzi o naszą sytuację, ale wiele innych rzeczy, które widzimy na co dzień. Niszczenie prokuratury, niszczenie mediów publicznych, rozwalanie tego pluralizmu medialnego, który no, był, kiedy te TVP i Info nie było w rękach Donalda Tuska. No wiele innych rzeczy. No, teraz odwoływanie ambasadorów. Ale widać, że idą w taką stronę, że za chwilę powiedzą, że w zasadzie podpis prezydenta pod ustawą to nie jest konieczne. Jak prezydent nie podpisze, to chociażby marszałek Hołownia podpisze i też będziemy mieli ustawę. Znaczy tak idą już jak gdyby po bandzie, że za chwilę tak. W ogóle nie będą potrzebować podpisu prezydenta. No to jest, konstytucja w zasadzie nie działa. Oni tak. Kiedyś sobie
dla nich Trybunał Konstytucyjny nie istnieje. Dla nich część Sądu Najwyższego nie jest Sądem Najwyższym, prawda? Ignorują wyroki, ignorują orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No to są rzeczy nieprawdopodobne. To jest rzeczywiście wprowadzanie dyktatury w naszym kraju, prawda? I za to będą odpowiadali w przyszłości, bo to są bardzo, bardzo poważne przestępstwa, a dowody dostarczają nam każdego dnia. Tu nie trzeba Pegasusa, tu wystarczy po prostu, tak, wszystko jest na jawnie na tacy i podawane, tak, przyszłym sędziom i prokuratorom.
Mamy telefon kolejny, odbierzemy. Bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do...
Dobrze. Jak pan ma na imię i skąd pan dzwoni?
Jerzy z Bydgoszczy.
Słuchamy, panie Jerzy.
Proszę panów, ja chciałem zapytać panów, dlaczego... Halo?
Słuchamy, cały czas dobrze jest pan słyszalny.
Ja chciałem zapytać panów, dlaczego byście państwo, jako obóz rządzący przez 8 lat, nie rozliczyli poprzedniej 8-latki pana premiera Tuska, przykładowo z portów, ze stoczni, z kolei, z PLOT nawet. Dlatego teraz rozliczają was, panowie. Niestety to było masę ludzi, miliony ludzi zostali bez pracy po zniszczeniu stoczni, portów, kolei, proszę państwa. To wszystko, co się działo, to było pod Trybunał Stanu z panem Tuskiem pójść. Tak jak to mówią o nas Niemcy, Polaczki, no i pan Tusk ma za zadanie zrobić band Polaczków. No, to jest moje takie pytanie. Dlaczego żeście nie rozliczyli tamtej kadencji Tuska? Dziękuję, z Panem Bogiem.
Panie Jerzy, z Panem Bogiem.
Ja może odpowiem przewrotnie. Rzeczywiście Polacy stracili pracę i bezrobocie było duże, ale my żeśmy ludziom tą pracę dali. My żeśmy skupieni byli także na tym. Dzisiaj w zasadzie, po 8 latach rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie ma bezrobocia. Jest parę ostatnich sygnałów głosu, że ono zaczyna rosnąć. To jest znamienne dla rządów Tuska. Ale żeby postawić Tuska przed Trybunał Stanu, to trzeba bodajże większość 2/3. My takiej większości nie mieliśmy. Mieliśmy na początku 237 posłów w tamtej kadencji, a później ledwo co tam 232, 233 mieliśmy. Takiej większości nie mieliśmy. Tym bardziej, że pan Tusk pojechał sobie do Brukseli. Oczywiście był tam 2 kadencje, pomimo sprzeciwu pani premier Beaty Szydło, żeby go wybrać na 2. kadencję na przewodniczącego Rady Europejskiej. Ale powiem tak, dużo trudniej ścigać po latach to, co się działo wcześniej, bo tych dowodów często nie ma. Afera stoczniowa została umorzona przez prokuraturę czasów Tuska wiele lat temu, wcześniej. To miało już powagę rzeczy osądzonych. A jeszcze jeden element. No, wytaczać działy, kiedy nie masz szans na zwycięstwo, kiedy zabicie policjantów kijem babcia Kasia dostaje odszkodowanie. No, żeby wytoczyć Tuskowi proces, trzeba było mieć stuprocentowe, trzeba go było złapać za rękę. Takiej możliwości po prostu nie mieliśmy, bo Tusk był w Brukseli.
Wielu rzeczy już nie pamiętamy, ale ja przypomnę tylko, że był krótki okres, kiedy Tusk po raz pierwszy objął w roku 2007 urząd premiera. My jeszcze wtedy byliśmy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Teoretycznie chroniła nas kadencja. Oczywiście Tusk złamał ten ustawowy wymóg zachowania kadencyjności szefa CBA i zostaliśmy przedwcześnie odwołani, ale między innymi właśnie z tego powodu, że to była jedyna służba wtedy, która na bieżąco zbierała dowody na przestępczą działalność wówczas rządzących. Właśnie pan nawiązał do sprawy stoczniowej, Maciej też nawiązał do sprawy afery stoczniowej. To my wtedy na bieżąco pokazywaliśmy, zbieraliśmy materiały, prawda, dla prokuratury i w przyszłości dla sądu, dotyczące tych wszystkich przekrętów, które działy się wokół stoczni, prawda, trójmiejskich, robione przez ówcześnie rządzących. Część tych materiałów została ujawniona opinii publicznej. One trafiły do prokuratury, ale w momencie, kiedy już nas nie było, prawda, kiedy wszystkie, oni uśpili wszystkie organy ścigania, prawda, nie było żadnego organu, który gromadziłby na bieżąco materiał dowodowy na poczet postępowań. Nie było żadnej woli. Całkowicie to spacyfikowali. Tak chcą zrobić teraz po raz kolejny.
Podobnie teraz są wycofywane pewne,
tak,
pewne pozwy.
Tak, wręcz nawet są apele, prawda, osób z ich środowiska, prawda, pani Holland, pan Frasyniuk apelują do obecnego ministra sprawiedliwości Bodnara, żeby wycofać z sądów i z prokuratur wszystkie sprawy, gdzie są zamieszani ich ludzie, prawda. No po prostu jakieś kompletne nonsensy, ale to zaczyna się już dziać. Właśnie chociażby wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Grodzkiego został odesłany do prokuratury, prawda, z Senatu.
No, nierozpatrzony.
Nierozpatrzony. Nierozpatrzony.
Jeszcze jeden telefon szybciutko, dobrze? Spróbuj. Okay. Bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dywizja.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Ojca Aleksandra z Krakowa.
Bardzo proszę, panie Aleksandrze, dosyć zwięźle poprosiłbym, dobrze?
Zwięźle, ale najpierw zadam pierwsze pytanie, które będzie dalsze powodowało moje...
To do dzieła.
Więc do dzieła. Bardzo proszę panów ministrów obydwu jeszcze raz mi odpowiedzieć na pytanie, czy pan prezydent jest zwierzchnikiem armii, czy nie? Halo?
Jest. Tak? Tak. Jest. Ja? Konstytucyjnie jest zwierzchnikiem armii, natomiast zarządza armią, jeżeli chodzi o stronę polityczną, minister obrony narodowej. Także w pewnym sensie ma pan prezydent pewne atrybuty, na przykład związane z powołaniem i odwołaniem szefa Sztabu Generalnego Polskiej Armii. Zmianowaniem generałów. I w pewnym sensie symbolicznym jest taki głową państwa, prawda? Ma pewien nadzór nad wojskiem, ale nie zarządza wojskiem. Niestety nie zarządza wojskiem. To robi minister obrony narodowej.
Kim innym jest ojciec chrzestny, prawda? No, ale teraz chciałam inaczej pójść, inną drogą. Jeżeli jest tak, czyli mamy bezwład w państwie, no bo jak panów aresztowano w Pałacu Prezydenckim, no uważam, że albo ktoś tak zrobił specjalnie, żeby po prostu na ten moment wyjść i żeby was zaaresztowano, bo ja nie rozumiem. To jest dla mnie duże domowe przedszkole, bo jeżeli państwo istnieje i jest konstytucja, no to nie mogą być jakieś funkcje zawieszone. Jeżeli ślubuje prezydent, że będę w szczeku konstytucji stał na straży, jeżeli pan premier składał w BWDZ przysięgę, że będzie też dla dobra ojczyzny i tak dalej, a w tym momencie jak powiedział, że dla dobra ojczyzny, to się popatrzył na sufit i uśmiechnął, no to dla mnie to służy coś nie tak. Proszę sobie przypomnieć takiego pana gościa jak pan Wałęsa. Był jakiś problem z Oleksym, w jedną nockę go załatwił. Był drugi problem z panem Janem Olszewskim, drugą nockę załatwił, nie było problemu. A tu czemu jest problem?
Mhm. Dziękuję, panie Aleksandrze, bo mamy 3 minutki do końca programu. Panowie ministrowie, co jeszcze pan prezydent mógł zrobić, nie wiem, organy państwa, żeby...
Prezydent ujął się za nami i to jesteśmy mu bardzo za to wdzięczni. Niewiele mógł zrobić. Rzeczywiście w naszej ocenie został w pewien sposób zdradzony, ale nie przez swoją osobistą ochronę, tylko przez kierownictwo Służby Ochrony Państwa i w mojej ocenie ci ludzie okryli się hańbą, bo oni w pewien sposób uczestniczyli w pewnym spisku przeciwko osobie, której byli zobowiązani ochraniać. Pamiętamy dobrze, że także Smoleńsk, jakie było podejście ówczesnego BOR-u do ochrony prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Skończyło się tragicznie, ale ewidentnie był lekceważony. Pan prezydent ma zaufanie do ludzi, którzy bezpośrednio go chronią. Oni są mu bardzo oddani i jestem o tym przekonany, że tak jest, ale kierownictwo zachowało się, oszukało prezydenta de facto. Kiedy dowiedzieli się, że powinni udzielić policji pomocy, pierwszą rzeczą, którą mu powinni zrobić, było natychmiast pojechać do Belwederu i poinformować o tym prezydenta. Prezydent miał prawo o tym wiedzieć, być poinformowany przez służbę, której powinien ufać.
Kończymy powolutku. Wiele pytań jeszcze, ale o 21.30 w Radiu Maryja się będziemy słyszeli na pewno. A pytanie tylko króciutkie, czy dostali panowie ministrowie już zaproszenie na przesłuchanie do komisji?
Jeszcze nie dostaliśmy, znaczy jesteśmy na liście świadków, ale terminów jeszcze nie mamy wyznaczonych.
Myślę, że po przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego komisja troszeczkę zwolniła i wygląda na to, że będziemy na deser.
Bardzo dziękuję za tę część rozmowy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również Państwu. Zapraszam na 21.30, tak jak wspomniałem, do Radia Maryja. Polityka Prawo z naszymi gośćmi, panami ministrami, Mariuszem Kamińskim, Maciejem Wąsikiem. Dziękuję serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Thank you.